Edukatki.
Polski podcast edukacyjny.
Doczekałem się.
Rozmowy z ludźmi, dla których edukacja jest pasją.
Edukatki.
Dzień dobry, Marcin.
Hej, hej, dzień dobry, Jacku, dzień dobry, nasi słuchacze.
Który to jest odcinek Edugadek? Poczekaj, muszę sprawdzić, bo szczerze powiedziawszy już się pogubiłem, ale moim zdaniem to jest 75. Tak, nawet już to sprawdziłem. 75. odcinek Edugadek, który zaczynamy. Jacek Stańszewski z Warszawy i Marcin Zaród z Tarnowa, już za ciebie to powiem. Dzisiaj odcinek szczególny.
Dekalog edukacji zdalnej.
Tak go Marcin nazwał, dekalog edukacji zdalnej, czyli 10 najważniejszych zasad, które Marcin chciałby Państwu zaprezentować. Marcin, skąd się wziął pomysł?
Wiesz co, przygotowywałem takie szkolenie dla nauczycieli biorących udział w Akademii Edukacji Hybrydowej. Gdzieś to we mnie od pół roku dojrzewało, no i dojrzało w końcu, więc się dzielę.
No dobrze, Marcin, to zacznijmy od twojego, bo jestem strasznie ciekawy. To wydajmy państwu jeszcze jedną tajemnicę, że ja się nie zagłębiłem do końca w ten twój dekalog. Słuchałem trochę tego twojego nagrania, które mi przysłałeś wcześniej z twojej tarnowskiej działalności, ale stwierdziłem po dwóch przekazaniach, że chcę tego usłyszeć na świeżo. Więc zaczynajmy.
No to jedziemy na świeżo. Przykazanie pierwsze. Nie będziesz używał 1000 różnych platform, ale jedną dla całej szkoły wybrać należy. Przepraszam za tą formę, ale postanowiłem trochę pobawić się właśnie w takiego...
To Bóg w zasadzie.
Tak. No w sumie w zasadzie trochę tak. Przepraszam od razu wszystkich, których może to jakoś urazić, ale wiecie... To jest jedna z rzeczy, która wyszła w badaniach, które były prowadzone między innymi przez profesora Pyżalskiego, że te szkoły, które na wiosnę podczas edukacji zdalnej zdecydowały się jednak wybrać jedną platformę, po prostu lepiej sobie poradziły, było mniejsze obciążenie dla uczniów, mniejsze obciążenie dla nauczycieli i generalnie ten współczynnik sukcesu, powiedzmy, był o wiele wyższy. Więc jeżeli teraz jesteście na etapie, kiedy wasza szkoła już podjęła decyzję, że wybiera platformę jednolitą, czy to będzie Google Classroom, tak jak u Jacka, czy tak będzie jak u mnie Microsoft Teams, czy to będzie tak jak Moodle na przykład u mojej żony. To ważne jest to, żeby to była jedna platforma, wtedy uczniom łatwiej jest zarządzać swoim czasem, dlatego że wiedzą uczniowie, gdzie dostali zadanie do wykonania i to niekoniecznie mówię o zadaniu domowym, ale na przykład takim zadaniu, które jest realizowane podczas lekcji, nie muszą sprawdzać i swoich maili, i e-dzienników, i messengerów, i WhatsAppów, i wszystkiego.
To jest niestety, ja od razu będę robił za takiego trochę...
Dopytywacza?
Tak, no znaczy wszystko jest okej, dopóki zostanie to, każdy nauczyciel będzie miał tego świadomość. No tutaj duża rola liderów albo nauczycieli, którzy się na tym znają, żeby jednak narzucić pewne rzeczy, bo ja słyszę z okolic, że większość szkół na pewno już spełnia twoje pierwsze przykazanie. Chyba się nauczyliśmy tego, ale bardzo tutaj dużo zależy od władz, od na przykład miasta, bo wiem, że miasto Warszawa na przykład bardzo mocno preferuje jedną z tych platform, już sobie zostawmy którą. To nie jest istotne, niech sobie preferuje. Ważne jest to, żeby faktycznie preferowała. Czekam teraz na przykazanie drugie.
Przykazanie drugie. Nie będziesz przenosił na lekcje zdalne sposobu prowadzenia lekcji swoich ze szkoły znanego w systemie 1:1.
Bo to jest generalnie powiedzenie, że lekcja online nie równa się lekcji offline i zapomnij w ogóle o dydaktyce, o pewnych oczywistych rzeczach, które działają w klasie. Tutaj trzeba się trochę inaczej zachować, prawda?
Tak, tutaj podoba mi się analogia, którą usłyszałem na jednym z podcastów, że jeżeli byśmy chcieli przenieść nasz system pracy ze szkoły zwykłej, takiej brick and mortar, czyli murowano, ceglanej, do szkoły zdalnej, to tak jakbyśmy chcieli wcisnąć okrągły kołek do kwadratowej dziurki, albo odwrotnie kwadratowy kołek do okrągłej dziurki.
Tak jest.
To po prostu nie wlezie.
To nie wlezie. Zgadzam się zupełnie. Myśmy na przykład podjęli taką decyzję w swojej szkole, że również 45 równa się 30, to znaczy każda lekcja 45-minutowa na lekcji online równa się 30, takiego zaangażowania online, dlatego że bardzo mocno widzimy, zwłaszcza w tych rocznikach młodszych, klasy 6, 5, że oni zaczynają się wiercić, zaczynają skakać przed tymi ekranami, nie ma w tym nic dziwnego, dlatego ważny jest również chociażby, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ważny jest również czas, to znaczy tego również nie da się do końca przenieść. Co innego może być w liceum, ale to trzeba bardzo mocno wyczuć i być elastycznym do tego, co się...
Tak. Jeśli chodzi o to, jakie te metody można zastosować, to na pewno trzeba myśleć o tym, że... A jeszcze miałem powiedzieć, że zmieniają się trzy rzeczy w sumie. Powinny się zmienić. Powinny się zmienić właśnie metody, powinny się zmienić sposoby oceniania i powinna zmienić się rola nauczyciela. Tak jak ty jeszcze dodałeś czwórkę, powinien się zmienić ten czas, a przynajmniej może się zmienić i warto to zaakceptować. To jest taki apel też na przykład do rodziców, że jeżeli słyszą, że ich szkoła pracuje w systemie lekcji jednak 30-minutowych, to uwierzcie mi, to nie jest zrobione po to, żeby waszym dzieciom zaszkodzić, tylko to jest po to, żeby ta lekcja była na dłuższą metę też...
Bardziej efektywna.
Tak, bardziej efektywna i żebyśmy po prostu się wszyscy wzajemnie przez jakiś dłuższy okres czasu, jeżeli będzie taka sytuacja, nie wykończyli.
Tak, tak. Dobrze, jasne. Przechodzimy do trójki.
Przykazanie trzecie. Pamiętaj, że sukces od trzech rzeczy zależy, żeby tak nomen omen do tej trójki nawiązać. No i teraz, jeżeli chcemy, żeby edukacja zdalna zakończyła się szeroko zdefiniowanym sukcesem, to powinny w tym uczestniczyć trzy elementy. Powinny się spotkać jakby w jednym miejscu trzy elementy. To znaczy powinno się spotkać nasze nastawienie, takie nastawienie, które mówi o tym, że poradzimy sobie, że jesteśmy w stanie przy obecnych osiągnięciach technologii i metodyki zrobić to, co się od nas spodziewa. To jest jeszcze inna kwestia, czego się od nas ludzie spodziewają. Więc ten mindset jest niezwykle potrzebny. To podejście, które mówi, że jeżeli czegoś nie wiem, to się dowiem. Jeżeli coś mi jest potrzeba, to znajdę, zdobędę, nauczę się. I ta trójca wymagana do sukcesu to nie jest tylko rzecz dotycząca nauczyciela, ale tak samo naszych uczniów. Dlatego, że jeżeli oni to swoje nastawienie będą mieli takim nastawieniem rozwojowym, czyli z angielska growth mindset, gdzieś tam spróbujemy w nich zakiełkować, to już mamy 1/3 sukcesu w ręce. Druga rzecz to jest skill set, czyli te umiejętności, które posiadamy. Jeżeli zadbamy o to, żeby te umiejętności typowo nauczycielskie posiadać, czyli związane ze znajomością podejść, metod, technik, które możemy wykorzystać, ale i te bardziej pedagogiczno-psychologiczne, czyli znajomość tego, jak działa mózg człowieka, i powiązane to będzie ze znajomością czy z umiejętnością wykorzystania sprzętu, to jesteśmy już w 2/3 naszego wyścigu. No i ostatnia rzecz to jest toolset, czyli właśnie te narzędzia, już płynnie generalnie przeszedłem przed chwileczką do tych narzędzi, czyli jeżeli będziemy raz, że nimi dysponowali, no bo wtedy, jeżeli nimi nie dysponujemy połączeniem internetowym odpowiednio szybkim, no to robi się problem, ale jeżeli będziemy dysponowali narzędziami, dysponowali świadomością tego, do czego możemy ich użyć, to jeżeli te trzy rzeczy spotkają się ze sobą, to będzie to efekt, że mamy Porsche i jedziemy nim 200 na godzinę po porządnej autostradzie, a nie, że mamy traktor Porsche, bo takie są, i jedziemy nim 20-30 na godzinę po jakiejś wiejskiej drodze, więc warto o tych trzech rzeczach myśleć.
Okej, czwarte.
Czwarta rzecz. Dbaj o swój dobrostan i dobrostan ucznia twojego.
Czyli po prostu to trochę jakby nawiązuje do tego czasu, o którym mówiłem wcześniej.
Myślałem, że powiesz, że nawiązuje do autentycznie czwartego przykazania.
Nie, to o tym tak pomyślałem, jak mówiłeś o pierwszym, że nawiązuje do pierwszego przekazania, bo tam jest o tym, tak, że masz jednego Boga, a tam było, że masz jeden system. A tu w czwartym, no tak.
Szanuj ojca i matkę swoją i faktycznie szanuj swój dobrostan, dobrostan ucznia, bo to jest system naczyń połączonych. Jeżeli my jako nauczyciele nie będziemy mieli z czego nalać, to ten uczeń od nas nic nie otrzyma. I jeżeli my będziemy emanowali złą energią negatywną i wypaleniem, o ile można emanować wypaleniem.
Można.
Tak? Okej, dobra. To w takiej sytuacji ten uczeń dokładnie będzie odbierał te sygnały, które my mu przekazujemy, więc to, że wy zadbacie o swój dobrostan, że odpowiednio ustalicie zasady związane z organizacją dnia, można też nauczyć tego uczniów, to też im się przyda. To, że zadbacie o to, żeby rozdzielone było jednak to miejsce, w którym prowadzicie zajęcia na przykład w domu, od miejsca, gdzie spędzacie wolny czas, to, że fizycznie, ale i też czasowo rozdzielicie te przestrzenie, że postawicie granice takie nieprzekraczalne, że jeżeli jednak o godzinie 16 kończycie edukację zdalną, to nie ma o 17 czy 18 odpowiadania na maile.
Tak, no myślę, jeżeli chodzi o te kwestie przestrzenne, to może być nam bardzo trudno, bo domy mamy takie, jakie mamy i nikt ich nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o te czasowe rzeczy, to ja się bardzo z tobą zgadzam. To znaczy w momencie, kiedy kończymy, to kończymy, nie odpowiadamy, nie staramy się... Ja na przykład zmieniam w ogóle przeglądarkę, która w ogóle nie ma połączenia z moimi szkolnymi rzeczami. Znam nauczycieli, którzy zmieniają w ogóle na przykład swoje ubranie, przebierają się, żeby już być w domu, mimo że są cały czas w tym samym miejscu, także wielka racja. Numer 5?
Piąteczka. Równowagę pomiędzy trybem synchronicznym a asynchronicznym znajdź.
To wiesz co, ja już wiem, kogo ty mi przypominasz. Ty mi w ogóle nie przypominasz tego...
Mojżesza?
Nie, zupełnie, tylko ty mi przypominasz Jodę.
A, faktycznie! O rany, ja zacząłem mówić po Jodziemu, że tak powiem.
Tak, ty jesteś po prostu naszym edukacyjnym, edukatkowym mistrzem Jodą. To powtórz tą piątkę.
O matko jedyno. Przykazanie piąte. Równowagę pomiędzy trybem synchronicznym a asynchronicznym znajdź.
Ja nie rozumiem tego.
O, widzisz. Chodzi o to, że w niektórych środowiskach za edukację skuteczną w trybie zdalnym uważa się wyłącznie lekcje prowadzone w trybie synchronicznym, na żywo, pod kontrolą pełną nauczyciela. Są takie szkoły, w których rodzice na przykład wymuszają to, żeby zwykłe 45-minutowe lekcje były przekładane na żywo na lekcje zdalne i jeżeli tego nie ma, to oni czują się, że edukacja nie działa. Mhm. Więc tutaj trzeba sobie uświadomić, że prawdziwa edukacja i w trybie zdalnym, ale i w trybie zwykłym nigdy nie składa się wyłącznie z bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem. Jeżeli tylko do tego się sprowadza, to też myślę, że bardzo źle, bo w tym momencie to nauczyciel przejmuje inicjatywę i wykonuje wszystkie rzeczy dla ucznia i za ucznia, a my chcemy, żeby to jednak uczeń też się trochę zmęczył. Wielokrotnie w odcinkach Edugadek powtarzaliśmy, że dobra lekcja to taka, na której uczeń pracuje, a nauczyciel odpoczywa. Więc w tym momencie część rzeczy wykonywanych na żywo pod kontrolą nauczyciela jest fajna, ale powinniśmy też mieć moment, w którym damy uczniowi szansę na wykazanie własnej inicjatywy, na popracowanie we własnym czasie, na odejście od ekrana komputerowego. I jeżeli odpowiednio ustawimy te proporcje jednego i drugiego spotkania i wykorzystamy te momenty spotkań na żywo, tu Angela Watson powtarza, że jeżeli my się łączymy na żywo z uczniem, to musi być uzasadnione, czyli to musi być interakcja, to musi być coś, czego nie możemy na przykład zrobić, wysyłając uczniowi nagrany filmik z teorią jakąś wyjaśnioną, prawda?
Po co mają słuchać nas gadających przez 20 minut na żywo, jak wiemy, że każdy z nich ma inną percepcję i inną długość rozumienia i pojmowania tego, co się dzieje. Jeżeli damy im 40 minut na 20-minutowy na przykład jakiś materiał, albo nawet nasz nagrany jakiś rozmowę, no to wtedy ten, kto sobie radzi szybciej, zrobi to przez 20 minut i będzie miał 20 minut wolnego, a ten, komu jest trudniej, no to sobie przez 30 minut będzie powtarzał, zatrzymywał, notował, ale jednak wszyscy spotkamy się po 40 minutach i będziemy mieć to samo, prawda?
Tak, zdecydowanie. I warto też o tym informować rodziców, żeby oni byli świadomi tego, co się dzieje na lekcjach czy podczas edukacji zdalnej, czyli żebyśmy dbali o informowanie ich i traktowali ich jako pełnoprawnych współpartnerów tego procesu edukacyjnego, dlatego że jeżeli my poinformujemy ich o naszych celach, zamiarach i o tym, że my panujemy nad sytuacją i to wszystko, co robimy, jest zaplanowane i przemyślane, więc myślę, że oni wtedy też będą uspokojeni. Więc tak jak dbamy o dobrostan własny i ucznia, to też zadbajmy o dobrostan rodzica, żeby on miał świadomość tego, że jego dziecko jest w dobrych rękach.
Czyli podsumowując, róbmy to, co ja bardzo lubię robić, tłumaczmy, dlaczego robimy to, co robimy.
Zdecydowanie tak. I możemy spokojnie przejść do szóstki.
Bardzo zapraszam pana Jodę do szóstki.
Przykazanie szóste. Nie zapomnij, że wciąż w trybie beta pracujesz.
Czyli że cały czas, że to, co robimy, może nie do końca być idealne, ponieważ cały czas jesteśmy w trybie próbującym, w trybie, który zawsze może okazać się błędny i trzeba być na to otwartym.
Tak, trzeba mieć tę świadomość, że sytuacja może już nas teraz nie zaskoczyła tak jak w marcu, ale wciąż jest, że tak powiem, rozwojowa, więc powinniśmy mieć naprawdę nieco obniżone wymagania i w stosunku do siebie samych, i w stosunku do uczniów, i w stosunku do swoich na przykład dyrektorów. Po prostu powinniśmy mieć wobec siebie dużo więcej wyrozumiałości, dlatego że w takiej sytuacji świadomego podchodzenia z taką wyrozumiałością i do siebie, i do innych, po prostu sobie nawzajem pomożemy, a ta świadomość tego, że ja pracuję w trybie beta, to jest taki termin, który wywodzi się z wdrożeń oprogramowania gier komputerowych. Zanim gra powstanie, wypuszcza się wersję beta, którą się oddaje do rąk użytkowników, żeby oni powiedzieli, jakie tam jeszcze błędy można wyszukać i co poprawić. I teraz faktycznie mamy taki tryb, gdzie możemy wdrożyć, poczuć się trochę jako taki beta tester, trochę jak człowiek, ja to z uczniami moimi 2 dni temu porównałem do tego, jakby nas los rzucił na jakąś bezludną wyspę, na której musimy sobie wspólnie poradzić, sprawdzić, które owoce można zjeść, które zasoby tej wyspy wykorzystać do tego, żeby dobrze się na niej urządzić. Tu w tle głowy cały czas tajemnicza wyspa Juliusza Verna mi gdzieś krąży, że my jesteśmy na takiej wirtualnej, tajemniczej wyspie. Jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że na niej jesteśmy, to będziemy próbowali jakoś wspólnie, ramię w ramię z uczniami, tą wyspę eksplorować i będzie to dla nas też jakaś motywacja do tego, żeby właśnie czekać na kolejny dzień, a nie załamywać się tym, co jest wokoło.
Dobrze. To teraz już 7?
Tak, teraz już 7. Przykazanie 7. Motywować uczniów swych będziesz. No i tutaj temat motywacji to jest temat rzeka i nie dotyczy tylko uczniów, ale i nauczycieli.
No i chyba nie tylko czasów online.
Oczywiście, to jest też fajne, że to się nazywa dekalogiem edukacji zdalnej, ale większość tych rzeczy, o których tutaj mówimy, można zupełnie spokojnie przenieść na grunt takiej szkoły zupełnie stacjonarnej, działającej w trybie właśnie murów szkolnych. No i ja tutaj sięgnąłem po parę publikacji, o których też chyba już mówiliśmy, czyli właśnie do Frankla i jego książki Człowiek w poszukiwaniu sukcesu. Sięgnąłem do książki Drive, kompletnie nowe spojrzenie na motywację Daniela H. Pinka. I wyszło mi, że mamy 4 składowe motywacji, albo 4 takie dążenia człowieka, potrzeby, które warto zaadresować, zaspokoić albo uznać, żebyśmy tą motywację naszą sobie nieco podnieśli. Czy ty masz teraz problemy z motywacją, powiedz?
To zależy od dnia. Nie mam generalnie problemów z motywacją. Jestem w takim jakimś takim sosie działającym, ale są takie, na przykład dzisiaj tak rano było, że wstałem rano i stwierdziłem, że chyba wolę zamknąć oczy znowu i to przychodzi falami do mnie.
Mm-hmm. No więc cztery te sfery, które można jakoś odpowiednio nawiedzić i uznać i jakoś wykorzystać. Dobra, no to jedziemy. Pierwsza sfera to jest autonomia. To jest to, że jeżeli mamy poczucie autonomii, że coś od nas zależy, to będziemy pracowali ciekawiej, energiczniej, będziemy mieli większą motywację i to nasz uczeń będzie miał tą motywację, jeżeli właśnie to jemu damy wybór metod na przykład, albo form zrealizowania jakiegoś zadania, albo w ogóle tego treści, tak? Czym on chce się zająć w danym momencie, tutaj odwołuje się do metody zwaną godziną geniuszu, to ta motywacja rośnie. Druga rzecz to jest poczucie wspólnoty, poczucie przynależności do jakiejś grupy, poczucie budowania społeczności. Jeżeli my czujemy się sami w tym, co robimy, to bardzo źle. To znaczy, że możemy mieć z czasem potężne problemy z motywacją. Natomiast jeżeli czujemy się częścią grupy, z którą na przykład pomysły dla szkół na tworzenie wirtualnych, długich przerw dla nauczycieli, gdzie można spotkać się w takim wirtualnym pokoju nauczycielskim przez 10-15 minut dziennie i właśnie wymienić myślami, porozmawiać, zrzucić trochę balastu. Więc poczucie przynależności budujemy też u naszych uczniów, na przykład wybierając jakieś awatarki dla naszych klas albo rozmawiając. Trzecia rzecz to poczucie wspólnego celu i w ogóle poczucie posiadania jakiegokolwiek celu. Tutaj to pojęcie growth mindset jest niezwykle ważne i to podejście, nastawienie rozwojowe. Jeżeli taki cel będziemy mieli, jeżeli postanowimy ten kryzys wykorzystać, tak jak Chińczycy mówią, że jest zagrożenie, ale jest też w słowie chińskim kryzys znaczek oznaczający możliwości i szanse, to w tym momencie ja na przykład osobiście pracuję właśnie nad moimi uczniami i w tym tygodniu będę pracował nad właśnie wyznaczeniem sobie takich celów i krótkoterminowych, i długoterminowych, które będą nas prowadziły jakby przez ten czas edukacji zdalnej. My mieliśmy odcinek Edugadek z Michałem Leksińskim, który o tym mówił, prawda?
Tak, tak, to był jeden z tych pierwszych naszych odcinków ekstra.
No i ostatni, czwarty element tego spojrzenia na motywację to jest mistrzostwo, czyli poczucie tego, że to, co robimy, możemy robić coraz lepiej i samo, jeżeli tylko to jest coś, co lubimy robić, ja na przykład lubię uczyć po prostu i dla mnie samo poczucie tego, że stosując różnego rodzaju sprawdzone metody, nowoczesne często też rzeczy, o których 30-40 lat temu jeszcze nie wiedzieliśmy, staje się jakimś lepszym nauczycielem, doskonale się i to mnie też napędza. To mnie napędziło na przykład do tego, żeby zastosować właśnie metodę zwaną godziną geniuszu. I to trochę się wiąże z kung fu, tak? Bo kung fu nie jest wcale sztuką walki, tylko kung fu po chińsku można mieć w każdej dziedzinie życia. To jest po prostu bycie coraz lepszym. Można mieć kung fu z gotowania czy z przyrządzania jajecznicy na przykład, tak? Nie wiem, czy wiedziałeś o tym.
Nie, ale z tą jajecznicą to jest dobry pomysł, bo jeszcze nie osiągnąłem.
Jajecznicy dzisiaj nie osiągnąłeś? Ja też nie. Mhm. Przykazanie ósme. Pamiętaj, że ocenianie niejedną ma formę. No i tutaj...
O, brawo, tak.
Tadam, prawda? Na sieci teraz bardzo dużo widnieje, zresztą tak jak było na wiosnę, porad, czy raczej może próśb o poradę, jak przeprowadzić sprawdzian tak, żeby uczniowie nie oszukiwali i żeby samodzielnie napisali i tak dalej. No więc naprawdę pamiętajcie o tym, że ocenianie nie musi się sprowadzać do sprawdzianu, podczas którego nasi uczniowie 15-sekundowych odcinkach czasu muszą odpowiadać na pytania, bo mamy przy edukacji zdalnej niezwykłą możliwość posiadania wglądu w to, co uczniowie robią, niemal nieograniczonego, bo możemy analizować ich pobyty na platformach, możemy analizować artefakty uczenia się, czyli jeżeli odpowiednio poprowadzimy ten proces lekcji, to będziemy widzieli, co ci uczniowie realnie stworzyli. Napisali na przykład, czy stworzyli jakąś prezentację. Pamiętamy o tym, że proces, a nie produkt jest ważny, czyli że właśnie w czasie procesu tego pracy ich, tych uczniów nad tymi artefaktami uczenia się już możemy ich przecież właśnie oceniać, informować o tym, czy idą w dobrym kierunku, czy nie, co powinni zrobić, żeby iść w dobrym kierunku. No i ważna rzecz ostatnia, takie podpunkt do tego ósmego, to żeby nie stresować uczniów niepotrzebnie, bo sami tego nie lubimy, więc nie róbmy innym tego, czego sami nie lubimy.
Pełne poparcie i last not but least.
Przekazanie dziewiąte, jeśli zadanie...
Dziesiąte.
Dziewiątka na razie.
Aha.
Także szybko. Przekazanie dziewiąte, jeśli zadania domowe zadajesz, pomnij, by z sensem to robić. No więc tutaj odsyłamy do całej naszej akcji Zadaję z sensem. Ja w ogóle umówiłem się z uczniami, że po prostu nie zadaję im zadań domowych, że robią na lekcji przy mnie te rzeczy, które normalnie robili czasami w domu, więc nawet kwestie uczenia się słówek, na przykład z Quizletów. Natomiast te osoby, które potrzebują coś robić więcej, robią to już we własnym zakresie, właśnie autonomicznie wybierając z kilku propozycji, które zostały im przedstawione i to jest jakby niezależne, więc staram się tym bardziej w tym okresie edukacji zdalnej bardzo mocno myśleć, czy to, co zadaję, jest zadawane z sensem, no bo przecież ta cała edukacja jest edukacją domową poniekąd.
Mm-hmm. No to ja się pomyliłem. Czy teraz?
Teraz będzie 10. Dziesiątka jest taka angielska. Less is more. Mniej znaczy więcej.
I ona chyba podsumowuje wszystko to, co do tej pory powiedziałeś, bo im mniej, jeżeli chodzi o czas, im mniej, jeżeli chodzi o zadawanie, im mniej o to, co, o czym nie powiedziałeś wprost i czekałem na to, więc chyba tutaj to można zmieścić. To znaczy, bądźmy odważni do tego, żeby ciąć program, żeby ciąć podstawę programową, chrzańmy pewne rzeczy, które są naprawdę niepotrzebne. Ćwierkają różne rzeczy, że nowy pan minister cudowny kazał już ciąć podstawę programową, ale to idzie w kierunku, w którym byśmy nie chcieli. Ale nie o to mi chodzi, nie chcę teraz politykować, bo to nieważne jest. Ważne jest to, żeby naprawdę spróbować ominąć pewne rzeczy, że nie każdy rozdział w podręczniku musi być, mówiąc brzydko, przerobiony. Także less is more jest naprawdę bardzo, bardzo takim szerokim i bardzo ważnym,
prawda,
punktem i bardzo się pod nim podpisuję.
Ja tylko dodam jeszcze, że do tego punktu należy też informacja o tym i taka porada, żeby nie starać się szaleć z narzędziami technologicznymi i różnymi platformami, bo jeżeli mamy tą jedną, ulubioną, wybraną, to do tego wybierzmy sobie wachlarz możliwości, którego będziemy się trzymali, a nie róbmy tak, że każdy tydzień to będzie opanowywanie przez uczniów nowego narzędzia, czy to będzie Flipgrid, czy Wakelet, czy Padlet, czy...
Dlatego, że mamy taki zalew różnego rodzaju teraz webinarów i różnych innych rzeczy i one oczywiście są super. Natomiast problem polega na tym, że jak teraz każdy z naszych uczniów będzie od każdego nauczyciela dostawał jedną fantastyczną, kolejne narzędzie, tam chyba się u ciebie jakieś, jak to się nazywa, jajecznica robi chyba obok.
Właśnie zamknąłem okno, bo ktoś kosi
trawę. To faktycznie możemy wszyscy powariować. Marcin,
nie wiem, może Joda... chcesz powtórzyć tą końcówkę, która tam przy tym hałasie była, nie wiem na ile.
Ale to ja mam powtórzyć? Okno. Nie trzeba, wszystko było powiedziane.
A, widzisz, aha, no to dobrze, bo ty nie masz tego dźwięku szalonego, który ode mnie idzie.
Marcin Joda Zaród był naszym gościem dzisiaj, proszę Państwa, z 10 dekalogicznymi przykazaniami dla nauczyciela. Ja się pod nimi wszystkimi podpisuję. Ja bym chciał dodać jeszcze, nie wiem, taki ekstra jeden pomysł. Mogę?
Jedziesz, pewnie.
Bądź człowiekiem przede wszystkim. Uczysz ludzi, a nie przedmiotów. Moje ulubione hasło, to znaczy spędź może 3, 4, 5 pierwszych minut swojej lekcji nad tym, żeby pogadać, żeby zobaczyć, co u nich słychać, zabawić się w jakąś grę, zbudować jakąś taką atmosferę, spowodować, żeby oni jednak włączyli te kamerki i żeby byli razem z tobą. to jest dla mnie bardzo istotne, żebyśmy nie zapomnieli, że wszyscy jesteśmy w trudnych warunkach, że nie wiemy, co się dzieje u nich w domach, że czasami brat, siostra, albo tata, albo mama siedzą 2 metry dalej i też starają się w czymś uczestniczyć. To jest naprawdę bardzo trudne i dlatego wyrozumiałość jest dla nas bardzo istotna również.
I jest dla nas też istotne to, żebyście, jeżeli ten odcinek się wam spodoba, nie skończyli po prostu odłożywszy telefon, na którym słuchacie ten podcast, tylko żebyście spróbowali podać dalej informacje o tym, żeby inni nauczyciele u was w szkole też wysłuchali tych słów. Jeżeli jesteście rodzicem, prześlijcie link do tego podcastu na przykład nauczycielom uczącym wasze dzieci.
Proszę pamiętać, że my bardzo państwu dziękujemy za wszystkie dobre myśli i komentarze, ale od czasu do czasu też będziemy państwa prosić o wsparcie, dlatego że naprawdę już też oprócz tego, co robimy tutaj jako nauczyciele, dyrektorzy i również edukatorzy, pracujemy również z myślą o naszych wiernych słuchaczach. Marcin, będziemy kończyć. Życzę ci wspaniałych 2 tygodni. Mam nadzieję, że już z gościem za 2 tygodnie jakoś pan minister powiedział, że to tylko 2 tygodnie potrwa. Ja mu nie wierzę, ale może będzie miał rację.
Amen.
Powiedział Joda na koniec.
Papa, trzymajcie się, zdrowia dużo.
Zostań patronem Edugadek. Spotykamy się z wami co 2 tygodnie i chcielibyśmy działać dalej. Do tej pory wszystkie koszty związane z utrzymaniem serwerów, kupnem sprzętu czy kawy oraz kanapek, które są niezbędne, by dobrze nagrać, wyedytować i opisać odcinek, pokrywaliśmy sami. Pomyśleliśmy sobie, że poprosimy was o pomoc i niewielką wpłatę. Chcielibyśmy, żebyście zostali naszymi patronami. Mamy ambitne plany. Chcielibyśmy tworzyć inne rzeczy, które pomogą polską edukację czynić lepszą. Wszystkim patronom obiecujemy podziękowania, a czasem coś więcej. Zapraszamy na patronite.pl/edugadki.